Przeczytajmy fragment z Księgi Izajasza, 6 rozdziału, wersety 1-7, to jest strona 755 w Biblii Warszawskiej. Księga Izajasza, 6 rozdział, wersety od 1-7. Strona 755. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgiełek, który szczypcami wziął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. To jest Boże Słowo. Izajasz jest prorokiem Pana. Izajasz ma widzenie Boga i w tej wizji widzi Boga siedzącego na tronie. Ten tron jest wyniosły, ten tron jest wysoki, a kraj jego szaty wypełnia świątynię. I zawsze widzi różne postaci, serafy, które mają po 6 skrzydeł, a które unoszą się nad tronem Bożym. I te serafy wołają jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I nie mówią tego po cichutku, ale ich głos jest potężny, potężnie ogłaszają to, jaki jest Bóg. Ten głos jest tak potężny, że w tej wizji widzimy, że progi w posadach tej świątyni się chwieją, drżą, trzęsą się, a świątynia napełnia się dymem, tak jakby się napełniała chwałą i czcią dla Boga. Więc te postaci ogłaszają całemu niebu, można powiedzieć wszem i wobec, jaki jest Bóg, ogłaszają świętość Boga. I w ten sposób oddają Mu cześć, w ten sposób wywyższają Boga. Ale ciekawy jest tu sposób, w jaki Boga wywyższają. W zasadzie mówią o Bogu jedną rzecz i powtarzają ją 3-krotnie. Święty, święty, święty. Czy Bóg jest tylko święty? Czy o Bogu można powiedzieć tylko tą jedną rzecz, czy można też powiedzieć inne rzeczy? Oczywiście o Bogu można powiedzieć wiele innych rzeczy. Można powiedzieć o tym, że Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest dobry. Bóg jest miłością. Ale te serafy wołają, czy też wolą po 3-krotnie wołać święty i ogłaszać, wolą ogłaszać świętość Boga. Więc ta wizja, jaką Bóg dał Izajaszowi, ma mu pokazać przede wszystkim to, że Bóg jest święty. A ponieważ Izajasz jest prorokiem Pana, powołanym do tego, żeby mówić do Bożego ludu, więc w ten sposób Bóg poprzez Izajasza, poprzez to widzenie ma przypomnieć Bożemu ludowi, Izraelowi, że ich Bóg jest Bogiem świętym. Co to znaczy, że Bóg jest święty? Są 2 znaczenia. Po pierwsze, świętość Boga polega na tym, że Bóg jest inny od wszelkiego stworzenia. Jego tron jest wyniosły i wysoki. I nie chodzi tutaj o ten fotel, na którym na przykład na tron, prawda? Fotel, na którym zasiada król, to się nazywa tron. Więc nie chodzi o to, że jego tron, ten fotel jest umieszczony gdzieś wysoko. Nie. Tutaj chodzi o panowanie, o władzę Boga. Jego władza jest władzą absolutną. On jest niezależny od wszelkiego stworzenia, natomiast wszelkie stworzenie jest całkowicie zależne od Niego. On jest ponad wszystkim, ponad stworzeniem. On jest wyniesiony wysoko. Jego majestat jest ponad tym. Jest wielki i wspaniały. Jego moc jest nieograniczona. Jego władza jest władzą absolutną. Więc świętość Boga pokazuje nam, jak bardzo Bóg jest różny od nas. To święty, święty, święty ogłaszane przez serafów ma pokazać nam, że On jest tu, można powiedzieć, Bogiem transcendentnym, wysokim, oddalonym, oddzielonym od swojego stworzenia, ale oczywiście pamiętamy, że Bóg też jest immanentny, jest blisko nas, ponieważ w swoim Synu stał się człowiekiem, czy poprzez swojego Syna. Więc świętość Boga pokazuje, czy mówi nam o tym, że Bóg jest ponad wszystkim. Te serafy, można powiedzieć, unoszą się w powietrzu, mają po sześć skrzydeł. Jedne zakrywają twarz, żeby nie patrzeć może na Boga. Drugie zakrywają nogi, żeby nie splamić swoim dotknięciem tej świętości, którą Bóg się otacza. I unoszą się na skrzydłach nad tronem Bożym i tam ogłaszają świętość Boga. Ale jest też drugie znaczenie Bożej świętości, które jest pokazane przez fakt, że w tej wizji Izajasz, człowiek, taki jak my, staje w obliczu Boga, w obliczu tego świętego Boga. I widząc Boga, wiedząc, kim, przed kim staje, Izajasz natychmiast zdaje sobie sprawę z tego, że jest kim? Że jest grzesznym człowiekiem. Że jest człowiekiem nieczystych warg. Boża świętość jest jak światło, które penetruje wnętrze Izajasza i które obnaża wszelki grzech, wszelki brud jego serca. W obliczu Bożej świętości wychodzi na jaw ta ciemna natura Izajasza. W obliczu tego świętego światła wychodzi na jaw nieświętość Izajasza. Więc reakcja proroka pokazuje nam, że Bóg jest święty. To znaczy, że Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Bóg jest oddzielony od grzechu. Bóg nie ma z grzechem nic wspólnego. Grzech jest przeciwny, całkowicie przeciwny Bożej naturze. Grzech jest złem, podczas gdy Bóg jest dobry. W Bogu nie ma grzechu, nie ma żadnej ciemności. Bóg jest czysty jak kryształ. Jego moralność jest czysta jak kryształ. Bóg jest doskonały i Jego moralność jest doskonała. Bóg jest dobry, jest czysty, święty, jest sprawiedliwy i jest miłością. I Bóg w całym swoim postępowaniu, we wszystkim, co czyni, we wszystkim, co mówi, jest święty. W tym, jak działa względem swojego stworzenia, też jest święty. Możemy widzieć Jego przykazania, one wszystkie są dobre i święte. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest święty i Bóg kocha świętość. A ponieważ Bóg kocha świętość, to wszystko, co dotyczy Boga, też musi być święte i On jest święte. To wszystko i wszyscy, którzy są związani z Bogiem, muszą być oddzieleni od grzechu, muszą być oddzieleni od tych rzeczy pospolitych, od tego pospolitego, codziennego użycia i muszą być przeznaczeni do służby Bogu. Kiedy popatrzymy na Stary Testament, to jest tam świątynia Boga. Bóg daje Izraelitom wzór, model, jak ma wyglądać świątynia, gdzie Boże imię będzie spoczywało. I mamy miejsce, gdzie spoczywa to Boże imię, gdzie też znajduje się Arka Przymierza. I to miejsce nazywa się jak? Miejsce Najświętsze. A to miejsce Najświętsze z kolei znajduje się w miejscu, czy też przechodzi się do niego z miejsca, które nazywa się święte. I w tym miejscu świętym znajduje się między innymi stół na chleby pokładne. I ten stół jest święty. I te chleby są święte. I wszystkie naczynia, które służą w świątyni, są święte. I wszyscy kapłani w świątyni, którzy służą tam, są święci. I skoro wszystko, co ma związek z Bogiem, jest święte, to znaczy, że Jego lud też ma być święty. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale, 6 wersecie, Bóg mówi do Izraela. W 5 Mojżeszowa 7:6. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Izrael miał być ludem świętym. I kilkakrotnie w 3 Księdze Mojżeszowej Bóg mówi do swojego ludu. 3 Księga Mojżeszowa też może być nazwana Księgą Świętości, ponieważ ten temat przewija się tam raz za razem. I na przykład w 11 rozdziale, wersety 44 do 45, w 19 rozdziale, 2 wersecie, w 20 rozdziale, 26 wersecie Bóg mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dlaczego lud Boży ma być święty? Ponieważ Bóg jest święty, a ponieważ Bóg jest święty, to wymaga świętości od tych, którzy należą do Niego. Więc pierwsza rzecz, jaką widzimy w tej wizji Izajasza, to to, że Bóg jest święty. Jego świętość polega na tym, że On jest władcą absolutnym, ponad wszystkim, oraz że nie ma nic wspólnego z grzechem. W Nim nie ma żadnej ciemności, że ten święty Bóg wymaga świętości, kocha świętość. I widzimy, że przed tym świętym Bogiem, który nie ma nic wspólnego z grzechem, staje Izajasz, człowiek jak my, w niczym od nas się nie różniący. I widzimy, że w obliczu tej Bożej świętości, stojąc przed tym świętym Bogiem, Izajasz zdaje sobie sprawę z dwóch rzeczy. Pierwszą już wspomniałem. Izajasz zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności w obliczu Boga. Widzi, że nie jest czysty, że nie jest święty. Widzi, że jego serce jest czarne jak węgiel w obliczu tej Bożej czystości i świętości. A druga rzecz, z jakiej Izajasz sobie zdaje sprawę, jest taka, że będąc przed Bożym obliczem, w związku ze swoją grzesznością, jego życie jest zagrożone. Boża świętość jest jak woda utleniona polana na rany. Niszczy wszelkie zarazki. Ta Boża świętość niszczy wszelkie zło, które staje w jej obliczu. Dlatego Izajasz, stając przed tym świętym Bogiem, mówi: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana Zastępów. Izajasz jako grzesznik zdaje sobie sprawę, że stając w obliczu świętego Boga, musi zginąć. Jest przestępcą Bożego prawa i w obliczu Bożej świętości nie może się ostać. To nam pokazuje bardzo ważną prawdę odnośnie Boga. Bóg jest świętym Bogiem. Bóg jest oddzielony od grzechu, ale też Bóg nie jest obojętny na grzech. Bóg jest moralnie czysty, moralnie doskonały i Boża świętość powoduje, że Bóg nie może przejść obok grzechu, nie może przymknąć oka na grzech, że Bóg nie będzie postępował tak, jak my często postępujemy. Damy radę, jakoś to się załatwi. W obliczu grzechu Bóg nie jest obojętny, ale Boża świętość dąży do wyeliminowania, do usunięcia grzechu. Bóg nie jest obojętny. W związku z tym, że jest świętym Bogiem. I przy powieści Salomona, 6 rozdział, wersety od 16 do 19, pokazują nam, jaki jest stosunek Boga do grzechu. Salomon mówi nam: tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. I co takiego Bóg nienawidzi? Co takiego jest dla Boga obrzydliwością? Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Więc są wymienione grzechy, oczywiście nie wszystkie, ale to pokazuje generalnie, jaki jest stosunek Boga do grzechu. Bóg nienawidzi grzechu, Bóg brzydzi się grzechem. Dlatego też okazuje swój gniew tam, gdzie grzech się pojawia. Kiedy Jego lud, kiedy Izraelici, a konkretnie Judejczycy zgrzeszyli, to Bóg działał na podstawie swojego przymierza, umowy z nimi i karał ich za ich grzech. I w pierwszej królewskiej 14:22 możemy czytać: także Judejczycy czynili to, co jest złe w oczach Pana. Oni grzeszyli i pobudzali go do gniewu swoimi grzechami, które popełniali, bardziej niż to wszystko, co czynili ich ojcowie. Więc grzech pobudza Boga do gniewu, do działania. I widzimy, że karą za grzech jest śmierć, nie tylko ta fizyczna, ale przede wszystkim ta wieczna. Wieczne oddzielenie od Boga i od oblicza Jego chwały. I Biblia uczy nas, że ostatecznym zamiarem Boga jest całkowite wyeliminowanie grzechu, jest wyeliminowanie zła. Dlatego Bóg będzie sądził każdego człowieka. A jeżeli Bóg będzie sądził każdego człowieka, to znaczy, że albo będą usprawiedliwieni ludzie i otrzymają życie wieczne jako nagrodę, albo będą potępieni i otrzymają wieczną karę. Więc widzimy, że Bóg i grzech odpychają się od siebie. Nie można ich ze sobą połączyć. Można powiedzieć, są jak magnesy, które odpychają się z taką siłą, że nie ma takiej mocy, która mogłaby je połączyć. Boża świętość jest jak ogień, który trawi wszystko, co jest nieświęte. I w obliczu tego Boga, świętego Boga, staje Izajasz, człowiek taki jak my. Więc można powiedzieć, że przed naszymi oczami, patrząc na ten fragment, który przeczytaliśmy, rozgrywa się wielki dramat. Przed naszymi oczyma rozgrywa się wielki dramat. Mamy podniosłą scenę, która pokazuje nam ogromny i wspaniały majestat Boga, pokazuje nam Bożą świętość. I nagle pojawia się Izajasz. I natychmiast w obliczu Bożej świętości zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności i dlatego mówi: biada mi, zginąłem. I można powiedzieć, czekamy w napięciu, co się wydarzy, co się z nim stanie, co takiego Izajasz zrobi, żeby się uratować, co takiego Izajasz zrobi, żeby ocalić życie, bo kiedy jest niebezpieczeństwo, to dla nas naturalne jest, żeby zrobić coś, co by ocaliło nasze życie. Co takiego robi Izajasz? Nic. On wie, że skoro jest grzesznikiem, w związku z tym nie jest w stanie zrobić absolutnie nic, żeby stać się świętym. Gdyby było coś, co mógłby zrobić, to nie powiedziałby: biada mi. Tylko powiedział: zaraz coś załatwimy, zaraz coś wykombinujemy, zaraz coś zrobię, prawda, i zmienię swoją sytuację. Czasami w filmach, może nie czasami, ale często w filmach mamy dobrego bohatera i mamy też złoczyńcę i ten złoczyńca chce pozbyć się tego dobrego bohatera, więc knuje różne zasadzki. Jest walka, prawda, dobra ze złem, walka tego złego z tym dobrym i w końcu prawda, jest ten happy end, gdzie ten złoczyńca zostaje pokonany, wpada w tą zasadzkę, którą zastawił na tego dobrego i zawsze jest takie przed tą śmiercią, której musi doświadczyć z tego narzędzia, które przygotował dla tego dobrego, pojawiają się takie słowa: ups, prawda, ups, i ginie. Więc te słowa: biada mi, zginąłem, to jest, to jakby powiedzieć, jakby Izajasz mówił: ups, już wie, że zginie. Ale tutaj pojawia się totalne zaskoczenie, ponieważ Izajasz nie ginie. Mimo że powiedział: ups, ta śmierć nie nadchodzi. Co się dzieje? Bóg go ratuje. Bóg wyciąga swoją rękę, można powiedzieć, żeby uratować Izajasza. Jak Bóg uratował Izajasza? Posłał serafa, który przynosi rozżarzony węgiełek z ołtarza, którym dotyka jego usta. I w ten sposób usuwa jego winę, usuwa jego grzech i czyni go świętym. W ten sposób Izajasz zostaje oczyszczony, zostaje uświęcony. Bóg to czyni, nie Izajasz, Bóg to czyni. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ jeśli Bóg jest święty i od Niego pochodzi wszelka świętość, to znaczy, że tylko On może być źródłem uświęcenia. To od Niego wyłącznie może pochodzić świętość. I tylko Bóg może nas uświęcić. Tylko Bóg może nas oczyścić. Tylko Bóg może nas uczynić świętymi. Jeżeli On tego nie zrobi, to my nie jesteśmy w stanie zrobić nic, by stać się świętymi. A druga ważna informacja jest taka, że jeżeli chcemy być świętymi, to nasz grzech musi być usunięty. Izajasz zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie usunąć swojego grzechu. I tak jak seraf z węgiełkiem, ten seraf wziął ten węgiełek z ołtarza, dotknął ust Izajasza, tak nasze serca muszą być oczyszczone, muszą być dotknięte i oczyszczone od wszelkiego zła. Pan Jezus nauczał, że problemem nie są tyle usta, prawda, co nasze serce. Ale ponieważ nasze serce jest złe, Pan Jezus mówi, z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To z naszego serca. Ale generalnie można powiedzieć, że z obfitości serca mówią usta. Więc najprościej nasze zło się objawia poprzez nasze usta. Więc kiedy ten seraf dotyka ust Izajasza, to w pewnym sensie dotyka jego serca. Oczyszcza go. Oczyszcza jego serca. Więc tylko Bóg może nas uświęcić. Tylko Bóg może uczynić nas świętymi. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I nie ma takiej rzeczy, którą moglibyśmy zrobić, aby nasze serce stało się czyste. Tylko Bóg może je oczyścić. Więc widzimy, że Bóg jest święty. Widzimy, że Izajasz w obliczu Bożej świętości zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności i jest przekonany, że zginie. Nie jest w stanie zrobić nic, aby stać się świętym. Ta historia kończy się dobrze, kończy się happy endem, ponieważ Bóg zainterweniował i okazał łaskę Izajaszowi i oczyścił go z grzechu i z jego winy. Otóż nie myślmy, że w tej historii chodzi wyłącznie o Izajasza, że Izajasz był jakimś draniem, szczególnie okrutnym, że stanął przed Bogiem i dlatego bał się o swoje życie, że my jesteśmy inni, lepsi może od Niego. Nie. Bo Biblia jasno naucza, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego. Wszyscy jesteśmy jak Izajasz przed Bożym obliczem, w tym naszym naturalnym stanie. W związku z tym każdy z nas w tym swoim naturalnym stanie, jak przychodzi na świat, jest nieświęty. Więc gdybyś dzisiaj ty stanął w miejscu Izajasza i miał tą wizję tego świętego Boga, to co byś powiedział? To samo, co Izajasz. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg, ponieważ widziałem Króla, Pana zastępów. Twoja czy moja reakcja byłaby taka sama, jak reakcja Izajasza. Ponieważ Boża świętość natychmiast obnażyłaby nasze serca przed Nim. Nikt poza Bogiem nie jest w stanie wniknąć w nasze serca. Żaden człowiek nie jest w stanie zobaczyć, co jest w środku, tylko Bóg jest w stanie zobaczyć, co kryje się w sercu. A kiedy Bóg rozświetla wszystko swoją świętością, to przed Nim się nic nie ukryje. Żaden brud, żadna zła myśl, żadne złe pragnienie, żadna pożądliwość. Wszystko to wychodzi na jaw. Wszystko to Bóg widzi. I jeśli w takim stanie stanąłbyś przed świętym Bogiem, a to może się zdarzyć w każdej chwili generalnie, ponieważ nikt z nas nie wie, kiedy odejdzie z tego świata. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma, jak czytaliśmy w psalm, jak Szymon czytał psalm, kwiat rano jest piękny, ale wieczorem już usycha. Tak samo jest z naszym życiem, trwa chwilę. I każdy z nas może dosłownie w każdej chwili stanąć przed tym świętym Bogiem. I teraz w zależności od w jakim stanie jesteś, czy jesteś nieświęty, czy też święty, to zależy Boga, to wpływa na Bożą reakcję. Jeśli staniesz w takim stanie nieświętym, to możesz oczekiwać kary. Możesz oczekiwać, że tak jak Izajasz będziesz wołał biada mi, zginąłem i doświadczysz tej śmierci, tej wiecznej śmierci, oddzielenia od Boga i od oblicza Jego chwały. Ale tutaj pojawia się ta dobra nowina, ta bardzo dobra nowina. Tutaj pojawia się Ewangelia Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest tą dobrą nowiną dla nas. Jezus jest Bożym Synem. Jest dobrą nowiną dla grzeszników. Nie seraf z węgiełkiem z ołtarza, ale Boży Syn jest posłany do nas, aby nas oczyścił, aby Jezus został posłany, aby stać się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Jego posłał Bóg, aby stał się naszym uświęceniem. Jego posłał Bóg, aby nas oczyścił z wszelkiego grzechu, z wszelkiej skazy i zmazy. Więc Jezus, Boży Syn, który jest posłany do nas, jest naszym uświęceniem. I jeżeli tylko On dotknie się twojego serca, dotknie twoich ust, to staniesz się święty i nie będziesz musiał się obawiać Bożej świętości, ponieważ Jezus usunie twój grzech. To świętość nie oznacza, że już nie będziesz grzeszył. Świętość nie oznacza, że nie będziesz grzeszyć. Świętość oznacza, że otrzymasz nową naturę, nowe serce, które będzie dążyło do świętości, które będzie dążyło do tego, żeby podobać się Bogu we wszystkim. Twój grzech będzie usunięty, ale też i ta skłonność do grzechu będzie usunięta. Grzech nie będzie już nad tobą panował, ale ponieważ żyjemy w tym ciele, w którym jest grzech, więc to ciągłe zmaganie z grzechem będzie. Ale ponieważ Chrystus uczyni ciebie świętym, więc będziesz mógł stanąć przed Bogiem i nie bać się, ponieważ twój grzech zostanie usunięty. Apostoł Paweł napisał do Koryntian: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale dobra nowina jest taka, że a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci i usprawiedliwieni i uświęceni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Byliście tacy, ale coś się zmieniło. Chrystus was oczyścił, Chrystus was usprawiedliwił, Chrystus was uświęcił. Kogo? Tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, tych między innymi, ponieważ Paweł zwraca się do Koryntian, więc zwraca się do pogan, którzy przyjęli Ewangelię, którzy odrzucili swoje pogańskie przekonania i zdali się w wierze na Jezusa Chrystusa. Więc jak możesz doświadczyć tego oczyszczenia, obmycia, uświęcenia i usprawiedliwienia? Tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Musisz przyjść do Niego w wierze i zdać się na Niego, zaufać Mu i poddać Jemu całe swoje życie. I poprzez to zjednoczenie z Chrystusem, które odbywa się przez wiarę w Niego, staniesz się uczestnikiem błogosławieństw, które Chrystus, można powiedzieć, otrzymał poprzez krzyż, poprzez swoje cierpienie, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Staniesz się uczestnikiem tej świętej natury Jezusa Chrystusa. I będziesz święty, tak jak Ojciec jest święty. I będziesz święty we wszelkim swoim postępowaniu. Więc uświęcenie jest wyłącznie w Chrystusie i przez Chrystusa. I możesz Jego doświadczyć, kiedy uwierzysz, kiedy zdasz się na Chrystusa. Amen.